Expert.
Zespół The Doors to było przed sekundą na antenie, a teraz zabieram Państwa w podróż do Niemiec. Przy telefonie dr Konrad Popławski, ekspert OSW, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry Państwu.
I gratuluję awansu przy okazji, skoro mam taką możliwość. Panie doktorze, to na czym polega kwestia Kondora? Bo o tym myśmy wielokrotnie rozmawiali na antenie Radia Wnet. Teraz wiemy, że polski przewoźnik jednak rezygnuje z tej transakcji. Nie było innego wyjścia?
No niestety okazuje się, że realia rynkowe bardzo mocno się zmieniły od czasu, gdy transakcja była negocjowana. Okazało się, że przeżywamy największy kryzys, który w dodatku najdotkliwiej uderzył branżę lotniczą. W związku z tym no, wycena Kondora sprzed kryzysu no, była nieadekwatna do obecnej kondycji spółki. Było bardzo trudno w takich dość pełnych ryzych realiach podejmować tak poważną decyzję. Więc bardzo należy się cieszyć tak naprawdę, że jeszcze była taka możliwość wycofać się z tej transakcji, zwłaszcza, że jak rozumiem tutaj być może druga strona, czyli no między innymi rząd niemiecki pewnie nie była zbyt gotowa do ustępstw w tej sprawie, jeśli chodzi o cenę spółki.
Co by się stało, gdyby LOT, czy Polska Grupa Lotnicza, będąc bardziej konkretnym, kupiła jednak w tych warunkach kryzysu linię Kondor?
No prawdopodobnie wycena byłaby bardzo mocno zawyżona. Tak naprawdę LOT musiałby ponosić straty za uziemione samoloty Kondora i za całą załogę firmy, która by nie pracowała w tym czasie, więc liczyłby się z bardzo dużymi stratami z tego tytułu. No i nie wiadomo, jak dalej rynek by wyglądał, tak? Jesteśmy w bardzo drażliwym momencie dla rynku lotniczego. Wiele państw rozważa nacjonalizację linii lotniczych, więc nie wiadomo, jak ten rynek będzie zupełnie wyglądał po tym wszystkim, po tym całym zamieszaniu.
Nie wiemy też, jak będzie wyglądać globalna gospodarka. Przejęcie, nacjonalizację, to wszystko nas skłania do głównego tematu naszej rozmowy. Niemcy to chyba kraj najbardziej zaawansowany w Unii Europejskiej pod względem prac nad nowym prawem, nad prawem, które ma powstrzymać wykupywanie europejskich firm, w tym wypadku firm niemieckich, przez obcy kapitał. Szczególnie mówi się o Chinach i o Saudach. Jak te prace wyglądają, na czym takie prawo miałoby polegać?
Rzeczywiście Niemcy już od dłuższego czasu zmagali się z problemem i z groźbą wykupywania ich firm przez kapitał zagraniczny. I tak naprawdę już od jakiegoś czasu przestawiali mechanizmy obrony swoich firm w ten sposób, żeby móc wprowadzać pewne obostrzenia, tak żeby strategiczne firmy nie mogły być wykupywane za bezcen. No i teraz w tym kryzysie te ryzyka są jeszcze większe, ponieważ wiele niemieckich firm tak naprawdę straciło po 40-50, niektóre nawet więcej procent. I jest to wiele firm, które w normalnych warunkach byłyby bardzo rentowne, w związku z czym stają się one łakomym kąskiem dla inwestorów zagranicznych. No taką firmą na przykład jest firma z branży, o której rozmawialiśmy, czyli Lufthansa. Rząd obawia się, że Lufthansa mogła być wykupiona, w związku z czym wszedł w negocjacje z firmą, aby nabyć w niej udziały, żeby nie stało się tak, że na przykład inwestor z Chin wykupi niemieckie Srebro Rodowe, co nie zmienia faktu, że te negocjacje nie są wcale łatwe, bo Lufthansa, wiedząc, jak cennym jest nabytkiem dla rządu i że rząd nie pozwoli w żadnym wypadku na upadłość takiej linii, negocjuje z wysokiej pozycji, wcale nie zamierza iść na żadne ustępstwa, a tak naprawdę żąda pieniędzy od rządu bezwarunkowo praktycznie, bez żadnych tam mocy decyzyjnych. Więc to też bardzo ciekawe, jak te negocjacje się zakończą. W każdym razie.
Ale to by pokazywało, że, przepraszam tylko panu doktorowi przerwę, ale to by wskazało, że nie ma jakiejś ogólnonarodowej, powiedzmy, porozumienia albo współpracy. Jest tak, że Lufthansa czuje się osobnym podmiotem gospodarczym i nie widzi zagrożenia w tym, że akurat może ją wykupić kapitał chiński. Zresztą Lufthansa to się wydaje być, jak rozumiem, ganzegal. Czy to będą pieniądze niemieckiego rządu, czy chińskiej korporacji?
No może aż tak do końca nie jest, ale rzeczywiście jest taki pewien dysonans między kapitałem prywatnym w Niemczech i państwowym. Niemcy jednak od lat, zwłaszcza przedsiębiorstwa prywatne, bardzo bardzo broniły się przed wszelkimi zakusami rządu, przed jakimiś, mieli wręcz pewnego rodzaju obsesję na punkcie nacjonalizacji, wpływu państwa. Stąd przez ostatnie lata były też takie obiekcje gospodarki, jeśli chodzi o wypracowanie nowych konceptów polityki przemysłowej, w których państwo miało odgrywać dużą rolę. Był olbrzymi opór. I tak naprawdę teraz mamy moment przełomowy, gdzie nagle firmy ucichły, jeśli chodzi o krytykę wszelkich programów pomocowych i kropulwek od państwa, co nie znaczy jednak, że chcą, żeby rząd uzyskał pełną decyzyjność. One by chciały jednak zjeść ciastko i mieć te ciastko tak naprawdę i trudno im się dziwić, no bo tak jest najprzyjemniej, aczkolwiek zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej w praktyce. No i też dochodzi do tego też taka pewna konkurencja na szczeblu wewnątrz niemieckim, ponieważ nawet w takim przypadku Lufthansa, jeśli na przykład ona odrzuciłaby tą pomoc rządową na tych warunkach zaproponowanych przez rząd, to mogłaby wystąpić o pomoc landową, bo są dwa landy, mianowicie Bawaria i Hesja, które za bardzo nie mogą sobie pozwolić na upadłość Lufthansa, ponieważ więc to się nakłada na to jeszcze ten cały skomplikowana mozaika systemu organizacji władzy wewnątrz Niemiec, tak?
Istotny element tej układanki, a jeszcze jest jeden element, czyli dość długotrwałe jak na Europę stosunki gospodarcze między Chinami a Niemcami i Niemcy już mają własne doświadczenia, co pan doktor kiedyś opisywał, jaki jest wpływ kapitału chińskiego na praworządność, na etykę biznesu i inne kwestie związane nie bezpośrednio, ale istotne dla prowadzenia gospodarki.
Rzeczywiście, tak naprawdę, jeśli spoglądalibyśmy na stosunki niemiecko-chińskie, nazwijmy na to z okresu poprzedniego kryzysu gospodarczego i dzisiaj, no to mówimy o diametralnie różnych stopniach powiązań. Przede wszystkim bardzo mocno zwiększyła się zależność Niemiec od Chin, od obrotu w Chinach, od zysków w Chinach, od rynku chińskiego ogólnie, a jednocześnie wzmocniło się zaniepokojenie potęgą Chin i pewnością siebie nowego wschodnioazjatyckiego mocarstwa, w związku z czym no, dochodzi też do takiej redefinicji, o ile wcześniej patrzono na tę współpracę z Chinami bardzo wręcz bezkrytycznie, wyciszano wszelkie formy krytyki, na przykład politycznej. Kanclerz Merkel raczej, jeśli na przykład krytykowała prawa człowieka, to tak bardziej zwyczajowo, tak trochę rytualnie, ale starała się, żeby ta kwestia w żaden sposób nie zaogniała stosunków, to teraz widzimy, że niemiecka prasa jest dużo bardziej wyczulona, na przykład kwestia Xinjiangu, w której okazało się, że Chiny zbudowały taką sieć obozów quasi-koncentracyjnych dla mieszkańców tej prowincji wewnątrz Chin. No, ta sprawa była bardzo nagłaśniana w mediach niemieckich i tak naprawdę jest to jedno z kluczowych pytań o przyszłość, tak? Czyli jak w tym nowym świecie poepidemicznym będzie wyglądał balans sił właśnie między Niemcami i Chinami? Jak Niemcy, za jaki kraj Niemcy uznają Chiny? Czy to jest znowu kluczowy partner, który pozwoli Niemcom wydźwignąć się z kryzysu? Czy być może dojdzie do jakiejś głębszej redefinicji tych stosunków i na przykład Niemcy stwierdzą, no Chiny okazały się niewiarygodne, czas zwijać się z tego kraju, co mogliśmy, to osiągnęliśmy, a teraz starajmy się, żeby łańcuchy dostaw wróciły do Europy, a najlepiej do Niemiec.
Czy ta sprawa, chociażby tu już omawialiśmy bardziej szczegółowo, kwestia udziału w Lufthansie pokazuje, jaki to będzie kierunek? Już możemy prognozować, że na przykład teraz Niemcy zaczną część swoich fabryk z państwa środka przeniosą do Europy Środkowo-Wschodniej. To już takie trendy można wskazywać, to za wcześnie.
Generalnie wielu ekonomistów wskazuje na taki kierunek, tylko to będzie dosyć trudne do osiągnięcia ze względu na straty, jakie poniosą globalne koncerny niemieckie z tytułu obecnego kryzysu. W mojej opinii Niemcy będą jednym z głównych poszkodowanych tego kryzysu, jako że ich korporacje w ostatnich dekadach wzmocniły się, stając się korporacjami globalnymi i zbudowały jeden z najbardziej efektywnych i zglobalizowanych łańcuchów wartości. Tutaj przykładem jest sektor motoryzacyjny, gdzie na przykład Niemcy sprzedają na świecie obecnie około 1% z wszystkich samochodów z segmentu premium. I teraz tak naprawdę ten model wydawał się optymalny, bo wydawało się, że jeśli nastąpi kryzys w jakimkolwiek części świata, to zyski osiągnięte w innym regionie świata pozwolą pokryć te straty, ale gdy cały świat traci, to Niemcy tracą podwójnie, bo tracą ze wszystkich fabryk. Tu warto przytoczyć takie dwie liczby. Okazuje się, że z takich najnowszych wyliczeń, że Volkswagen na przykład traci miesięcznie 2 miliardy euro, przepraszam, tygodniowo 2 miliardy euro na samym tylko kwestii tego, że stoją jego fabryki praktycznie na całym świecie. Teraz te w Chinach zostały, ich produkcja ruszyła, ale wciąż to jest jednak nie ta skala produkcji, ponieważ ich zakłady i fabryki są powiązane globalnie, więc to nie wystarczy, że ruszą fabryki chińskie, muszą ruszyć też te niemieckie.
To chciałem dopytać, czy jeżeli na przykład w kolejne prowincje chińskie ruszą z produkcją samochodów Volkswagena, to czy już wyjadą z nich nowiuteńkie, śliniące samochody i popłyną na rynki światowe, zwłaszcza ten chiński, chociaż teraz bardzo mocno zredukowany, czy jednak to jest za mało, że tam w Chinach są klamki, w Polsce są drzwi, wszystko i tak jest składane w Niemczech.
To zależy, których modeli. Tych modeli myślę, że już tak, że te fabryki są w dużej mierze niezależne, chociaż może się okazać, że jakiegoś kluczowego komponentu będzie brakowało. Ale już te bardziej zaawansowane modele, te modele premium i te bardziej wysokowartościowe, to raczej Niemcy, te niemieckie fabryki odgrywają tutaj dominującą rolę w ich produkcji, a części są ściągane z całego świata, między innymi z bardzo dotkniętej kryzysem Lombardii, która jest też Lombardia to jest w pewien sposób strategiczny też region dla Niemiec, bo Niemcy bardzo blisko z nią współpracowali. A jeszcze obiecałem drugą liczbę, że przytoczę, to jeszcze jest ciekawa liczba dotycząca Lufthansy, która z kolei na obecnym kryzysie też jest bardzo zglobalizowana spółka, też jedna z największych linii lotniczych świata, obsługująca w dużej mierze też koncerny niemieckie, przecież ci ludzie biznesu latali zazwyczaj samolotami Lufthansy i ona traci na obecnym kryzysie na uziemieniu floty 1 milion euro na godzinę, czyli około 700 milionów euro miesięcznie. I te straty trzeba będzie pokryć i to pokryje też między innymi niemiecki podatnik.
I to są dwie obietnice i dwie liczby, które pokazują, jak głęboki będzie kryzys w Niemczech i tym samym pewnie w innych krajach europejskich. Dr Konrad Popławski, ekspert OSW, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Pięknie państwu dziękuję.
Wybiła godzina 18:00, czas na wiadomości Wnet i zaraz potem podsumowanie dnia.